Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry. Dziś sprawdzimy, jak spędzacie zimowe ferie. Zajrzymy do jednego z takich miejsc, gdzie powstają budki dla ptaków. Ciekawe też, snujecie opowieści i próbujecie wytańczyć emocje. Zapytamy Was też dziś o to, czy niedźwiedzie polarne trzeba chronić. Dowiemy się też, jak naprawdę zachowują się te niedźwiedzie polarne żyjące w Arktyce. Do wygrania dziś książka Antarktyda, wyprawa na koniec świata. Będą też zaproszenia do kina Bajka. Początek, kochani, program realizuje się w centrum Lublina. Zaglądamy do Centrum Kultury w Lublinie. Tam na feriach z rezerwatem dzikich dzieci spotykają się Kama, Hania, Zuzia. Zajrzę do nich.
Popatrzcie na swoje obrazki, popatrzcie na obrazki. I czy widzicie tam jakiś ruch?
A ja widzę tam u ciebie samochodzik.
I to jest taki ruch przy podłodze. Tak? Można tak powiedzieć? Ruch przy podłodze. Hania, to jaki widzisz ruch na swoim obrazku?
Takie oko, które się zamyka i otwiera.
Czyli pokaż, jak oko twoje zamyka się i otwiera. O, super. A czy da się to zrobić całym ciałem? Na przykład... Ja się zamykam i się otwieram. Tak, zapisujemy to. Teraz mamy po dwa ruchy, prawda? Jeden ruch w kolorze, drugi ruch, który zobaczyliśmy.
Na te zajęcia, które prowadziła pani Anastazja Jembulajewa, jeszcze wrócimy. Tymczasem pani Katarzyna Tadeusz opowie nam, na jakie atrakcje mogły liczyć dzieci podczas ferii z rezerwatem dzikich dzieci w Centrum Kultury.
Zaproponowaliśmy taką bardzo różnorodną ofertę, ponieważ sobie zdajemy sprawę z tego, że dzieci są różne, mają różne zainteresowania, więc w ramach ferii zaprosiliśmy dzieci na zajęcia plastyczne, na zajęcia ruchowe, zajęcia pracy z drewnem i zajęcia ze storytellingu i kreatywnego pisania, więc każdy mógł coś znaleźć dla siebie i mógł rozwijać swoje umiejętności i talenty.
Zajęcia storytellingu. Co to takiego?
To są takie zajęcia prowadzone przez naszą doświadczoną bardzo playworkerkę Dominikę Serafin, które polegały na tym, że dzieci, inspirując się różnorodnymi impulsami, czy wizualnymi, dźwiękowymi, stworzyły własną historię, opowiadanie. Pracujemy właśnie nad tym, żeby graficznie je opracować i w księgarni dosłownie robimy spotkanie autorskie. Myślę, że to dla dzieci też będzie świetne wydarzenie, żeby mogły tak podsumować swoje dokonania i żeby mogły się tak poczuć jak prawdziwi autorzy tej wspólnej opowieści.
Jak dzieci układały tę opowieść?
W różnoraki sposób. Dzieci dostawały cały kosz różnych przedmiotów i z tych przedmiotów sobie brały inspirację do tworzenia historii. Była też zrobiona taka gra na terenie Centrum Kultury. Dzieci szukały różnych zagadek poukrywanych w różnych zakamarkach i też mając jakieś pojedyncze słowo, zdanie, z tego budowały swoje opowieści. I powstała wspólna historia, więc oprócz tego, że każdy pracował sam, to też udało się stworzyć taki team, który razem zbudował opowiadanie. No, historia jest detektywistyczno-kryminalna, bo mamy tutaj w lesie różnego rodzaju stworki, które tam mieszkają, szykują się do festiwalu muzycznego, ale nagle instrumenty gdzieś znikają i wszyscy szukają tych instrumentów i jest wielka niewiadoma, czy ten festiwal się odbędzie.
Jest rezerwatem dzikich dzieci w Centrum Kultury w Lublinie. Jakie jeszcze inne zajęcia zajmowały dzieci? O tym pani Katarzyna Tadeusz.
Taki bardzo rezerwatowy, czyli praca z drewnem. I tutaj też nasi playworkerzy Damian Mika i Michał Głos, jak tutaj widzimy, są piękne budki dla ptaków zrobione. I też to, co jest niesamowite, jak widać, jak każda jest inna. Tak? Jak widać tutaj taką indywidualny pomysł każdego dziecka. Jedne są kolorowe, inne są takie surowe. Troszkę żyjemy w takich czasach, że zanika taka umiejętność posługiwania się też narzędziami. To jest coś, czego my też uczymy w rezerwacie, żeby pod okiem osób, które dbają oczywiście o bezpieczeństwo, ale żeby dzieci mogły poznać i tak manualnie zdobyć pewne umiejętności, żeby potrafiły wbić gwoździa, użyć piły i wkrętarki, bo wkrętarki, wiadomo, cieszą się wielką popularnością wśród dzieci na tych zajęciach. Tak jak widać, też wystarczy kilka desek i to, co chyba jest najważniejsze, po prostu trzeba dzieciom poświęcić trochę uwagi i spróbować coś zrobić z nimi razem, z pasją, z takim zainteresowaniem i wtedy powstają cuda. Też na korytarzu, jak wyjdziemy, to pani zobaczy. Tutaj mamy portrety takie wielkoformatowe, które dzieci też na zajęciach plastycznych tworzyły. Na zajęciach plastycznych też takie różne techniki poznawały, bo dzisiaj na przykład robiliśmy linoryty. Majka Wasowska bardzo fajne zajęcia zrobiła. Też takie różnorodne techniki dzieci mogły poznać i też na pewno każdy coś dla siebie wyniósł i czymś się tam zainspirował, żeby rozwijać dalej swój talent.
A to są prace?
Tak.
Dzieciaków.
To są autoportrety, które zostały namalowane na jednych z zajęć i tak spontanicznie zrobiliśmy taką od razu wystawę, bo to dla dzieci było ważne, żeby nawet zapytały, czy możemy zrobić wystawę, więc, że tak powiem, mamy tutaj gotowy sprzęt, żeby to powiesić, więc właśnie wisi i sobie jeszcze chwilę powisi. Róża, Kama, Zuzia i Hania.
Jak było na tych feriach tutaj w Centrum Kultury, dziewczyny? Rysowaliście autoportrety? Malowaliście?
Tak, malowaliśmy i jeszcze jakby było ułatwienie, bo sobie jakby każdy siebie odrysowywał. I tak nawzajem się odrysowaliśmy, a później każdy sobie malował jak chciał.
Co najbardziej tobie się tutaj podobało, Kama, na tych feriach?
Na tych feriach? Najbardziej to mi się podobają plastyczne, bo ja jestem stworzona do plastyki.
A w ogóle przychodzisz w ciągu roku do rezerwatu dzikich dzieci?
Zazwyczaj ostatnio byłam więcej w tym starym, ale w tym nowym to tylko raz byłam w lato.
Bardzo ciekawie się pracowało z dzieciakami. Mogliśmy dotknąć różne narzędzia, improwizacje, zapoznać się bliżej, też podzielić się swoimi kreatywnymi myślami, ruchami. Więc bardzo fajnie się pracowało. Chyba też one pierwszy raz spotkałeś na tych feriach, więc to też było ciekawie, jak osoby, które się nie znają, mogą się wspólnie otwierać się dla siebie.
No właśnie, to jest też taka nauka przełamywania troszeczkę siebie, pokazywania swoich emocji.
Tak, i z tym też sporo pracujemy w tańcu, w ruchu, w improwizacji taneczno-ruchowej.
Mi się wydaje, że często rodzice kupują drogie zabawki i wymyślają różne rzeczy, a na przykład nasza praca w rezerwacie pokazuje, że dzieciom z ich wyobraźnią i wrażliwością tak naprawdę bardzo niedużo potrzeba. Czasem jak robimy warsztaty różnego rodzaju w rezerwacie i dzieci nagle zaczynają bawić się zwykłym kijem czy kupą liści, że czasem po prostu wystarczy dzieci, żeby je zabrać w otwartą przestrzeń, ponieważ mi się wydaje, że natura jest najlepszą inspiracją do tworzenia różnych rzeczy. Także często szukamy takich trochę zamienników, żeby dzieciom coś jakoś je zainspirować, a to tak naprawdę,
mówiąc szczerze, wystarczy. Stworzenie jak niedźwiedź polarny?
Tak.
Tak.
Jak on wygląda i jakie on ma cechy? On jest na przykład brązowy czy biały?
Biały.
Gdzie żyje taki niedźwiedź?
Na Arktydzie.
Niedźwiedzie polarne żyją na Arktydzie.
Czy niedźwiedzie polarne trzeba chronić?
Trzeba chronić, bo ludzie na Arktydzie jedzą te misie polarne, bo są pyszne.
Słuchajcie, sami powiedzieliście, gdzie żyją niedźwiedzie polarne?
Na Arktydzie.
Czy tam jest ciepło czy zimno?
Zimno!
Zimno.
A co się mówi ostatnio, że jest klimatu co?
Ocieplenie.
No właśnie, skoro jest ocieplenie klimatu, to może niedźwiedziom to zagraża, że robi się coraz cieplej, a one potrzebują zimna do życia. Co można robić, żeby uratować te niedźwiedzie?
Włożyć całą Arktydę do wielkiej
zamrażarki. Mądre dzieci na antenie Radia Lublin. Jakiś czas temu gościem naszego programu był nieżyjący już pan profesor Piotr Zagórski, uczestnik wielu wypraw polarnych. To wyprawy polarne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pan profesor opowiadał nam, jak to jest naprawdę z tymi niedźwiedziami polarnymi.
Takim królem Arktyki oczywiście jest niedźwiedź polarny. Jego bardzo często się spotyka w terenie. On żyje tam na wolności, a więc my jesteśmy tam gośćmi. My ingerujemy w jego środowisko, jesteśmy takim elementem obcym. No trzeba uważać na niedźwiedzie. One z reguły nie są agresywne, zazwyczaj są płochliwe, ale zdarzają się wypadki, że kiedy niedźwiedź jest głodny, kiedy jest zaszczuty, a więc przestraszony, wtedy jego agresja przechodzi w atak i może zaatakować. W inny przypadek, kiedy jest dosyć niebezpieczna sytuacja, to moment, kiedy jest niedźwiedzica z młodymi, no to jest naturalna reakcja niedźwiedzicy. Ona broni młodych i może być wtedy niezwykle agresywna. Co ciekawe, niedźwiedzica wychowuje młode, zazwyczaj samce, są samotnikami. Co ciekawe, niedźwiedzie trudno nazwać zwierzętami lądowymi. One bardzo często żerują czy przebywają na krach lodowych z tego względu, że jest im łatwiej polować. Polują na foki, to jest tak jakby takie naturalne ich pożywienie. Łatwiej im jest uporować na krze niż na lądzie. Na lądzie właściwie niedźwiedzie, kiedy tego paku nie ma, to one głodują, mają problem z wyżywieniem.
Naukowcy muszą być zabezpieczeni na takiej wyprawie.
Z tego względu, że niedźwiedzie mogą być agresywne i niebezpieczne, wyprawy polarne, które udają się w tamte tereny, są wyposażone w broń, pistolety hukowe, które mogą skutecznie odstraszyć tego niedźwiedzia. A jeśli takiego niedźwiedzia spotkamy na tundrze, zazwyczaj nie należy panikować, zobaczyć, jak ten niedźwiedź się zachowuje, bo może być taka sytuacja, że on nas zauważy i sam odejdzie. Po prostu trzymać odpowiedni dystans. Oczywiście w momencie, kiedy zaczyna podchodzić lub próbować być agresywnym, no niestety wtedy konieczne jest czasami użycie broni, ale ze względu tylko na odstraszenie. Stąd zawsze trzeba mieć chociażby pociski hukowe, które skutecznie mogą odstraszyć takiego niedźwiedzia. Ostatecznością jest oczywiście strzelanie z ostrej amunicji do takiego niedźwiedzia. Pamiętajmy, że niedźwiedzie są pod ochroną prawną, a więc zabicie takiego niedźwiedzia wiąże się z normalnym śledztwem policji i ustaleniem przyczyn zabicia takiego niedźwiedzia. Nieuzasadnione zabicie takiego niedźwiedzia może się wiązać z konsekwencjami, po prostu z karami lub zakazem wjazdu na Spitsbergen, nawet może się wiązać z więzieniem, a więc tego typu działania muszą być przemyślane. Inaczej zachowujemy się, jeśli jesteśmy w budynku i jeśli niedźwiedź do nas podchodzi. Trzeba po prostu zachować spokój, nie należy panikować, to jest podstawowa sprawa. Po prostu zobaczyć, jak on się zachowuje, co robi, bo mieliśmy takie przykłady kilka razy, że po prostu niedźwiedź przyszedł, pochodził, poszukał, pogmerał, zobaczył, co się dzieje i wystarczyło jeden wystrzał, dwa wystrzały i po prostu sobie spokojnie odszedł. Bardzo fajnym urządzeniem, które odstrasza niedźwiedzie, okazuje się agregat, ponieważ dźwięk, który słyszy, też jest w pewien sposób dla niego niezrozumiały, on go nie zna, a więc wrogi i zazwyczaj niedźwiedzie omijają naszą stację, chociażby jak taki agregat działa. Nie? Szczerze mówiąc, nie tęsknię za tymi zwierzętami, mimo że bardzo przyjemnie się je ogląda w naturze, ale jeśli się tego niedźwiedzia raz czy dwa razy w tygodniu widzi, to po pewnym czasie człowiek zaczyna troszeczkę już mieć tego dość psychicznie, bo to trzeba pamiętać, że to jednak jest adrenalina, która działa na człowieka i cały czas trzeba mieć głowę w koło szyi i dobrze się zastanowić, gdzie się chodzi, jak się chodzi, zwłaszcza w terenie, gdzie jest dużo skał, nierównego terenu. Trzeba bardzo być czujnym i sprawdzać, czy akurat tam gdzieś za zakrętem taki niedźwiadek się nie pojawi. Wychodząc z budynku też jest taki nawyk, że najpierw patrzymy we wszystkie okna i sprawdzamy, czy wszystko jest bezpiecznie. No, człowiek ma taki w ogóle takie podejście, że jak coś się nie dzieje, czy jest spokój, czy jest, że jest wszystko ok. Zazwyczaj pojawienie się takiego niedźwiedzia stawiało nas na baczność, a nie, jednak coś tam, gdzieś się coś tam dzieje i jednak trzeba uważać.
A jakie to właśnie uczucie, jak niedźwiedź zajrzał do waszej bazy?
Jakie uczucie? Trochę szok, trochę ta adrenalina, szybka reakcja, patrzenie, co się dzieje, oczywiście przygotowanie broni. To zazwyczaj musi być przygotowane na każdą sytuację. Zawsze broń, amunicja blisko, tak aby potem w sytuacjach koniecznych nie szukać tego. Jeśli stanie na nogach, no to jest ponad 2 metry, więc dorosłe osobniki oczywiście. Trzeba pamiętać, że mimo takiego swoistego, takiego dużego cielska, wydającego się mało ruchliwego, on jest niezwykle szybki, niezwykle sprawny fizycznie, więc trzeba pamiętać, że on w terenie bardzo szybko się porusza. Jest znakomitym pływakiem, a więc dla niego przepłynięcie kilku kilometrów to jest żaden problem. Stąd właśnie bardzo często go się spotyka na krach. Niezwykle jest sprawny, jeśli chodzi o polowanie.
Wyprawa na koniec świata. Książka panów Dominika Szczepańskiego i Mateusza Waligury z ilustracjami Joanny Czapiewskiej jest do wygrania dziś w programie Mądre Dzieci. Strasznie dużo tu ciekawostek o tym, jakie zwierzęta żyją na Antarktydzie, jak wygląda taki jeden dzień na Antarktydzie, o wielorybach, o zawodzie podróżnik i o dudnieniu. O tym wszystkim w książce Antarktyda – Wyprawa na kraniec świata. Jeżeli macie ochotę wygrać tę książkę dziś w programie Mądre Dzieci, napiszcie o tym, jak spędzacie ferie i dlaczego ta książka ma trafić właśnie do Was.
O podróżnikach
i o podróżach na kraniec świata, więc teraz czas na zaproszenie do kina na film Kicia Kocia w podróży. Bystra Kotka i jej przyjaciele zapraszają widzów na wyjątkową podróż pełną przygód. Spotkają wiele zwierząt, odwiedzą teatr, a nawet polecą samolotem. Ukochana bohaterka książek dla dzieci zabierze widzów na afrykańską sawannę, lotnisko i budowę placu zabaw. Nie będzie jednak sama, będą jej towarzyszyć wierni przyjaciele Pacek, Adelka i Julianek. Jeżeli macie ochotę wybrać się do kina i poznać podróże Kici Koci, zapraszam, piszcie na adres mądredzieci@radiolublin.pl. Za chwilę na naszej antenie